Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Sprawem po drodze.
Mariusz Piestrak przed mikrofonem. Kolejny poradnikowy program prawniczy. Czas rozpocząć. Szanowni Państwo, w studiu radca prawny Magdalena Kaczkowska z jednej z opolskich kancelarii adwokatów i radców prawnych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani mecenas, jakiś czas temu rozmawialiśmy na antenie o problemach związanych z formalnościami przy budowie. Wtedy mówiliśmy przede wszystkim o budowie domu, mówiliśmy jak w ogóle do tego tematu podejść, jak zacząć, jak rozpocząć. Obiecałem wtedy na koniec, właściwie wspólnie obiecaliśmy naszym słuchaczom, że do tematu z pewnością wrócimy i porozmawiamy przede wszystkim o pozwoleniu budowlanym, o zgłoszeniu budowlanym, czyli takich dokumentach, czy tych takich procedurach, które już nie załatwiamy w najczęściej naszym urzędzie gminy, tylko w starostwie powiatowym. I no właśnie, to byłby temat na dzisiejszą rozmowę, ale zanim przejdziemy jeszcze do tego zgłoszenia czy pozwolenia budowlanego, chciałbym, żebyśmy na krótko poruszyli kwestię związaną z sąsiadem czy sąsiadami. My zaczynamy się budować na działce, czyli jesteśmy już krok dalej, wszelkie formalności za nami, a sąsiadom nie podoba się to, że za ich oknem powstaje nasz budynek. Co oni mogą zrobić? Czy jest jakaś tutaj ścieżka, żeby ten sąsiad zablokował naszą inwestycję? Albo jeśli ma takie podejrzenia, że ta inwestycja, ten nasz projekt nie jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania, mówiliśmy o tym trochę ostatnio.
Sąsiad tak naprawdę będzie w naszym tym postępowaniu, które dotyczy na przykład uzyskania pozwolenia na budowę, najprawdopodobniej stroną tego postępowania, czyli on będzie miał prawo do tego, aby brać czynny udział w tym postępowaniu. Gdyby się okazało, że sąsiad będzie miał jakieś podejrzenia co do tego, że realizowana przez nas inwestycja jest realizowana niezgodnie z przepisami, niezgodnie z, tak jak pan wspomniał, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też warunkami zabudowy, to możliwe jest, że taki sąsiad gdzieś tam zgłosi nas, naszą inwestycję do organów nadzoru budowlanego celem weryfikacji, czy rzeczywiście realizacja tego przedsięwzięcia jest dokonywana zgodnie z przepisami, czy też nie. I w tym wypadku organy nadzoru budowlanego, najprawdopodobniej powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, może wszcząć odpowiednie postępowanie wyjaśniające. A jak to postępowanie się zakończy, to już ciężko w tym momencie powiedzieć, tak? Wiadomo, czego możemy się spodziewać po organach nadzoru.
Czyli co, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w razie czego może nam pomóc? W Opolu przy ulicy Spychalskiego, jeśli się nie mylę.
Nie tylko przy ulicy Spychalskiego.
Tak, to w 100% racja, nie tylko na ulicy Spychalskiego. Pani mecenas, powiedziała pani przed momentem, że tak czy siak ten sąsiad będzie pewnie stroną postępowania. Wtedy, kiedy my jako inwestor zwróciliśmy się z wnioskiem o pozwolenie budowlane czy zgłoszenie budowlane, to właśnie stroną ten sąsiad już w tym postępowaniu jest czy będzie. Co to oznacza w praktyce?
W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę stroną jest inwestor, a także właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, a zatem sąsiad taki bezpośredni najprawdopodobniej będzie znajdował się w tym bezpośrednim obszarze oddziaływania obiektu, a zatem będzie stroną postępowania. To będzie oznaczało, że będzie miał prawo wglądu do na przykład akt sprawy prowadzonej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, będzie miał prawo złożenia odwołania od decyzji, składania różnego rodzaju wniosków, oświadczeń, cały szereg i katalog uprawnień, które przewiduje kodeks postępowania administracyjnego.
No dobrze, ale powiedzmy, że ja jestem tym takim sąsiadem, który obawia się tego, co mu sąsiad za płotem postawi. No ale jak ja się o tym dowiem? Czy ja dostanę jakiś list z informacją, że tutaj na działce sąsiadującej z moją będzie prowadzona taka i taka inwestycja i czy nie mam tutaj jakiegoś sprzeciwu, tak? Nie wnoszę sprzeciwu?
Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje obowiązek zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a zatem takie zawiadomienie o wszczęciu postępowania powinno do pana dotrzeć. Aha, to już będzie taka pierwsza informacja, z której, jeżeli nie po sąsiedzku, to już formalnie pan uzyska informację o tym, że jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie.
Jasne, dobrze. Panie mecenas, dziękuję, mogę spać spokojnie. Dobrze, ale wróćmy do tego tematu, który miał być meritum naszego dzisiejszego spotkania, czyli zgłoszenie i pozwolenie budowlane. Co to takiego jest? Zgłoszenie chyba łatwiejsze.
To może zaczniemy od pozwolenia, ponieważ główna zasada, którą przewiduje prawo budowlane, mówi o tym, że roboty budowlane możemy rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Z zastrzeżeniem oczywiście odpowiednich wyjątków i ograniczeń przewidzianych w dalszych przepisach. Więc tak naprawdę to pozwolenie budowlane to jest decyzja administracyjna. To jest decyzja, mocą której otrzymujemy uprawnienie do tego, żeby pewnego rodzaju roboty budowlane wykonywać. I tak jak wspominałam, co do zasady można rozpocząć roboty budowlane na podstawie tej decyzji administracyjnej, ale są pewne wyjątki. I prawo budowlane przewiduje cały katalog robót budowlanych, na wykonanie których pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Z drugiej jednak strony, dla pewnego rodzaju robót budowlanych wymagane jest z kolei zgłoszenie. Można powiedzieć w ten sposób, że to zgłoszenie to jest poinformowanie organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli najczęściej starosty, o tym, że zamierzamy zrealizować jakiegoś rodzaju inwestycje, przeprowadzić jakiegoś rodzaju pracę. I jeżeli nie otrzymamy sprzeciwu, o czym może w dalszej części programu porozmawiamy, jeżeli nie otrzymamy sprzeciwu w wyznaczonym przez ustawę terminie, to wówczas takie roboty możemy zrealizować bez uzyskania takiego dokumentu, jakim jest decyzja o pozwoleniu na budowę.
Pani mecenas, nie wiem, czy za nadto nie uproszczę, ale spróbujmy. Tak mi się wydaje, trochę tak na chłopski rozum. Jeśli chcę na mojej działce, czy obok mojego domu stworzyć oczko wodne, to wystarczy mi zgłoszenie, a jeśli coś większego typu staw, to już pozwolenie budowlane. Jeśli chcę wybudować wiatę, to zgłoszenie, a jeśli wybudować garaż, to pozwolenie. Czy tak jest do końca?
Nie do końca, dlatego że przepisy, które dotyczą pozwoleń budowlanych i zgłoszeń w sytuacji, kiedy pozwolenie nie jest wymagane, są bardzo szczegółowe. I teraz tak, wspomniał Pan o oczkach wodnych. A zatem na temat oczek wodnych przepisy mówią, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa oczek wodnych o powierzchni do 50 metrów.
Kwadratowych.
Tak, przepraszam, 50 metrów kwadratowych, oczywiście. Wspomniał Pan też o garażach. I też pozwolenia na budowę nie wymaga budowa, między innymi wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. Więc w tych konkretnych przypadkach, co podkreślę z całą stanowczością, co do zasady pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Nie oznacza to jednak, że na przykład nie będzie wymagane zgłoszenie, albo że pomimo tego, że przepis główny mówi nam, że pozwolenie nie jest wymagane, w naszym przypadku nie okaże się, że jednak to pozwolenie będzie wymagane.
A dlaczego? Z czego to może wynikać?
To wynika jakby po pierwsze z różnych innych przepisów, na przykład ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Musimy pamiętać o tym, że pomimo wskazania w ustawie, że pewne roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, może się okazać, że w konkretnym przypadku pozwolenie takie będzie wymagane z uwagi na przykład na okoliczność wykonywania robót przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. I wówczas do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozwolenia na budowę wymagają również przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Tak, więc tutaj jest mowa już o ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
Czy, jeśli się nie mylę, to chyba są tylko już takie duże inwestycje, prawda? Niekoniecznie ten nasz domek jednorodzinny.
Tak, aczkolwiek też są to przepisy bardzo, bardzo szczegółowe. Ale może też się okazać, i o tym wprost stanowi ustawa prawo budowlane, że organ w drodze sprzeciwu, o którym jeszcze powiemy, w sytuacji, kiedy składamy do organu administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia danych robót budowlanych, organ się temu sprzeciwi w drodze decyzji i w tej decyzji organ ma prawo nałożenia na nas obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu. To może organ dokonać w sytuacji, kiedy na przykład realizacja tej naszej inwestycji może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska i tak dalej, więc są takie pewne okoliczności, kiedy pomimo tego, że przepis stanowi, że co do zasady pozwolenie na budowę nie jest wymagane, to w naszym konkretnym przypadku może się okazać, że rzeczywiście będzie potrzeba uzyskania tego pozwolenia, czy to z mocy szczególnego przepisu, czy to z mocy nałożenia tego obowiązku w decyzji organu. Mhm.
Pani mecenas, a spróbujmy jeszcze mimo wszystko, używając tego popularnego w tym programie stwierdzenia, co do zasady wymienić te obiekty, które no właśnie co do zasady nie wymagają pozwolenia budowlanego.
Zaczęliśmy od domów jednorodzinnych, więc jest jeden przypadek w prawie budowlanym i wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, ale takie, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, to budowa takich budynków nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymagane jest w tym wypadku zgłoszenie. Jeżeli jest wymagane zgłoszenie, to wcale nie oznacza, że ja nie mogę złożyć wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Mhm. Mogę, oczywiście inna procedura mnie czeka, aczkolwiek to też jest dopuszczalne. Mhm.
Pani mecenas, trochę boję się pytać, co to jest ten obszar oddziaływania, to zapytam inaczej. Czy tu mówimy o typowym domku jednorodzinnym?
Mówimy o typowym domku jednorodzinnym.
Na który co do zasady wystarczy zgłoszenie.
Tak, zgadzam się z panem. Aczkolwiek sytuacja, w której obszar oddziaływania tego naszego budynku będzie się ograniczał tylko i wyłącznie do tej nieruchomości, na której ten budynek ma być wznoszony, no tak naprawdę myślę, że niewiele inwestycji będzie spełniało ten warunek. Więc
mimo wszystko.
Mimo wszystko, więc w dużej mierze, w zdecydowanej większości przypadków to pozwolenie na budowę będzie jednak wymagane.
Powiedzieliśmy, że pozwolenia nie wymaga co do zasady oczko wodne do 50 metrów kwadratowych, no i budynek garażowy, tak, którego powierzchnia nie przekracza 35 metrów kwadratowych. Mówię tutaj budynek garażowy, bo też i chyba taka wiata garażowa, tak, i sam garaż już taki wybudowany, który ma wszystkie ściany i jest takim garażem z prawdziwego zdarzenia, jeśli do 35 metrów kwadratowych powierzchni nie przekracza.
Tak, tutaj przepis też mówi o budynkach gospodarczych, przy czym jakby łączna liczba tych tak. obiektów, o których pan wspominał, nie może przekraczać 2 na każde 500 metrów powierzchni działki.
Dokładnie. A czy mamy tutaj jeszcze jakieś rozróżnienie? Bo wiem, że w kwestiach podatkowych ma to znaczenie. Czy ten garaż będzie połączony z budynkiem mieszkalnym, czy będzie takim garażem wolnostojącym? W kontekście pozwolenia budowlanego, czy ma to znaczenie?
Zależy, jak na to spojrzymy, bo jeżeli to jest... może tak, jakby... Na zasadzie analogii możemy powiedzieć, możemy to porównać do sytuacji budynków gospodarczych. I jeżeli mamy budynek gospodarczy, a w tym temacie już też wypowiadał się Sąd Najwyższy, jeżeli mamy budynek gospodarczy, który jest wolno stojący, to on jakby nie musi być całkowicie niezależny od innych budynków stojących na tej samej działce. On może być zbudowany w taki sposób, że swoją funkcją na przykład przypomina ganek. W ten sposób wypowiadał się, przepraszam, nie Sąd Najwyższy, tylko Naczelny Sąd Administracyjny. I wolno stojący budynek gospodarczy jest to również taki budynek, który jest przystawiony do innego budynku w taki sposób, że w pewnych miejscach się z nimi styka, ale jego budowa nie polegała na konstrukcyjnym powiązaniu obu tych budynków. Więc ja z tego wnioskuję w ten sposób. Jeżeli mamy odrębną konstrukcję, czyli tą samodzielność tego budynku zachowaną, a on jedynie przylega, to tutaj w tym wypadku możemy to potraktować jako wolno stojący budynek.
Czyli rozumiem, że tutaj przede wszystkim by musiał się dyplomowany budowlaniec wypowiedzieć. No, tak na chłopski rozum rozumiem, że garaż, który miałby 4 ściany, powiedzmy 3 ściany i tą bramę garażową, a byłby tylko dostawiony do tego budynku, tak z uwagi na to, żeby nie robić jakiejś niepotrzebnej przerwy, wtedy no, jak najbardziej pod to pozwolenie nie podchodzi. Natomiast wtedy, kiedy on miałby tylko, powiedzmy, te trzy ściany dostawione do ściany budynku, no to wtedy jakoś tam konstrukcyjnie pewnie na sam budynek wpływa. Ale to jest moje tłumaczenie. Pani mecenas, no to teraz tak per analogiam spróbujmy przytoczyć te przypadki tych inwestycji, które będą musiały uzyskać zgłoszenie budowlane, nie pozwolenie budowlane.
Wspominaliśmy o tych wolno stojących budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, ale tych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały one zaprojektowane. W takim wypadku zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej będzie wymagane. Tak dla porównania też o czym stanowią przepisy. Przepisy mówią o tym, że pozwolenia na budowę nie wymaga na przykład wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 25 metrów. Ale z kolei z innego przepisu wiemy też, że zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 metrów i nie wyższych niż 25 metrów. Więc zastanawiając się nad tym, czy dany przepis, czy dana inwestycja, czy dane prace, mówiąc tak bardziej przystępnie, wymagają pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia, czy może nie wymagają dokonania żadnych czynności, musimy rzeczywiście bardzo szczegółowo spojrzeć w przepisy, ponieważ jedne przepisy mówią nam na przykład, tak jak żeśmy teraz wspominali, o tym dociepleniu i są one uregulowane w przepisach dotyczących pozwolenia na budowę, ale nie tylko tam, ponieważ mowa jest o nich również w przepisach, które dotyczą zgłoszenia. Więc musimy tutaj uważać, żeby gdzieś tam nie pominąć pewnych przepisów i nie zapomnieć o tym, że na przykład musimy dokonać zgłoszenia.
Pani mecenas, ja się już powoli zaczynam tutaj obawiać, że do takiego zgłoszenia czy pozwolenia budowlanego, no to bez prawnika nie podchodź. Ale tak w praktyce do końca nie jest, prawda? No bo są ku temu stosowne organy, które powinny nam pomóc.
Jak najbardziej. Organy nam powinny pomóc, ale myślę, że prawnik też się tutaj przyda. Myślę, że w całym tym procesie będzie nam też przydatny bardzo inżynier budownictwa, który pod takim kątem dużo bardziej technicznym, aniżeli prawnik, będzie pomocny też do tego, aby daną inwestycję również zakwalifikować po prostu jako określony rodzaj robót.
No właśnie, kierownik budowy na pewno będzie na bieżąco w tematyce zgłoszenia czy pozwolenia na budowę, a chyba w większości przypadków takiego kierownika przy budowie potrzebować będziemy. Pani nas, aż się prosi, żeby nie żegnać się z naszymi słuchaczami, tylko zaprosić na kolejne nasze spotkania właśnie w tej tematyce stricte z budowaniem na naszych działkach związane, bo myślę sobie, nie powiedzieliśmy sporo na temat samego kształtu tego pozwolenia budowlanego, zgłoszenia budowlanego, czym one się różnią. Trochę, mam nadzieję, nasi słuchacze są mądrzejsi po tych kilkunastu minutach o informacje dotyczące tego, co podlega pod zgłoszenie, co pod pozwolenie. No a na resztę zapraszamy na kolejne wydania naszego programu. Za dzisiejszy bardzo dziękuję pani Magdalenie Kaczkowskiej, radcy prawnemu z jednej z opolskich kancelarii. Wielkie dzięki.
Dziękuję uprzejmie.
Szanowni Państwo, miłego popołudnia. Mariusz Piestrak, do usłyszenia.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.